Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że Was widzę tak dużo, pomimo trudnych okoliczności, że tak powiem. Chcieliście być na tym miejscu, żeby razem rozważać Boże Słowo. Cieszę się też, że jestem wykorzystywany. Dziękuję bardzo. Dopóki tu jestem jeszcze z Wami, dla mnie to jest przywilej, żeby tu być i żeby móc usługiwać Bożym Słowem. Tak, dzisiejszy temat jest na tablicy napisany, ale jeszcze taka mała refleksja z wczorajszego dnia, kiedy doświadczamy takich przyjemnych chwil, jak koncert, albo po prostu święta w domu, które obchodziliśmy. Jest taka, to weszło aż do frazeologii naszej, do takiego sformułowania. Dobrze nam tu być. I co dalej? Rozbijmy trzy namioty, tak? Dobrze nam tu być. Nawet nie mówimy odwrotnie, jakoś tam fajnie, że tu jesteśmy, tylko właśnie dobrze nam tu być. Tak weszło do naszego języka, nie? Z Biblii takie sformułowanie. Jeżeli jest przyjemna atmosfera, jeżeli jest coś takiego przyjemnego, z czym mamy do czynienia. Ale wtedy pamiętamy, Bóg przerywa Piotrowi i mówi, co? Zwróć uwagę na mojego syna. To jest mój umiłowany syn. Tak? To jest ten, którym mam najwyższe upodobanie. I dalej mówi, najważniejszą mówi, jego słuchajcie. Jego słuchajcie. I to też jest ciekawe, ważne, kiedy zastanowiłem, dlaczego, skąd to Piotrowi w ogóle do głowy przyszło. Wiemy, że on był raptusem, ale skąd mu do głowy przyszło w ogóle, żeby chcieć tu zostać, te trzy namioty i tak dalej. Myślę, że wcześniejsza fraza była taka, że oni, Mojżesz, Eliasz i Jezus, rozmawiali ze sobą i rozmawiali o tym, co miało się stać z Mesjaszem. Rozmawiali o tym, jak miało się spełnić Pismo. Nie wiem, na ile Piotr to słyszał, na ile to rozumiał w ogóle, ale chciał pozostać jakby w tej atmosferze, atmosferze Bożego Słowa. Jednym z najważniejszych przykazań takich i zachęt i pociech w naszym chrześcijańskim życiu jest bardzo często powiedzieć, nie bój się, nie lękaj się, nie trwóż się, nie zamartwiaj się. Tak? Bardzo często takie słowa padają. I dlaczego? To już podałem w tytule dzisiejszym, taki właściwie tytuł roboczy od razu zrobiłem. Bo to, czego się boisz, to tak naprawdę jest obiekt twojej czci. Zastanówmy się nad tym, to jest ważne sformułowanie. Tak? Jeżeli czegoś się boisz, to jest obiektem twojej czci. To naprawdę musi gdzieś tam usiąść, zastanowić się nad tym. Bojaźń jest formą oddawania czci. Nie ma ludzi nieustraszonych. Zawsze w jakimś momencie przyjdzie coś, co jest większe po prostu od nas. Coś, co jest większe ode mnie. I wtedy albo to coś mnie uzdrowi, uleczy, albo może w jakiś sposób mnie ukarać. Tak? Dlatego ja żyję w ciągłym takim szacunku, respekcie. Stąd pojawiają się na przykład takie przesądy, jakieś tam zabobony, zakazy, nakazy. I oczywiście są takie momenty, że mówię, a co tam, mnie te zakazy nie obowiązują, mnie to nie dotyczy. No, do jakiegoś momentu. Do jakiegoś momentu, kiedy później widzisz, co się stało, co się w związku z tym wydarzyło. Jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie to oczywiście jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża. I właśnie jak sobie radzić z nią? I tutaj mamy dwa sposoby. Jeden jest dobry, drugi jest niedobry. W tym psalmie 12. I zapraszam teraz, zachęcam. Otwórzmy ten psalm 12. Ja będę czytał po fragmencie, czyli najpierw będzie pierwszy werset i później będziemy dalej tłumaczyć, ale jeszcze mam taką małą, prostą refleksję. Właśnie zanim dojdziemy do tej pierwszego momentu tego psalmu, on jest taki dosyć, jak to powiedzieć, dramatyczny, bo no właśnie, jak napisałem, czy zmieniając nazwę zmieniamy rzeczywistość? No to jest absurdalne, ktoś powie. Prawda? Jak można zmieniać rzeczywistość, zmieniając nazwę. A jednak można odnieść takie wrażenie, że ten świat bardzo często w taki sposób funkcjonuje. W szkole, gdzie pracowałem, bardzo często łatwiej jest powiedzieć w taki sposób, dostałem dwójeczkę niż dwóje. Nie? Dwója tak... Jedyneczka, jak mówiłem. No jedyneczka, no to o wiele lepiej brzmi niż jedynka. No, tak. Jest sporo takich sformułowań. To jest, po co tak robimy? Żeby to troszeczkę ośmieszyć, żeby troszeczkę tak oswoić się z taką sytuacją, że to nie jest aż takie złe, to nie jest aż takie straszne, rozbroić tą sytuację. Robi się gorzej, kiedy na przykład mówimy pewne takie sytuacje, kiedy są dziury w drodze. Ale po co mówić dziura? Łatwiej może ubytek w nawierzchni. Wiele lepiej brzmi niż dziura, prawda? A jeżeli chodzi o dziurę, jaką ktoś ma, jeżeli został postrzelony, tak? Ma dziurę, to też przeczytałem takie fajne sformułowanie, mówi balistycznie wywołany otwór w środowisku podskórnym. Balistycznie wywołany otwór w środowisku podskórnym. Od razu się człowiek lepiej czuje, nie? Dziura, to tam wiecie. Tam. Albo co to znaczy, kiedy rząd mówi, że zwiększymy dochody państwa? Ładnie to brzmi, to pozytywnie brzmi. Ale co to dla nas oznacza? Że nas złupią. Że wejdą. Ale ładnie to brzmi, prawda? To nie powiedzą, że to od razu podniesiemy podatki, tylko że zwiększymy dochody państwa. To jest taki sztuczny rodzaj, język, sztuczny sposób mówienia, jakby taka podwójna mowa, tak? Przenośnia, czyli podwójna mowa. Ale język i komunikacja, zwróćcie uwagę, to jest Boży dar dla nas. To, że potrafimy coś zapisać, powiedzieć, mamy myśli, myślimy o przeszłości, przyszłości i tak dalej. To jest dar od Boga dla nas, ale w tym języku, w tej komunikacji jest jakieś poważne defekty mamy i poważne rzeczy robimy, niestety. I jeżeli myślimy o tym, o rozpadzie naszego społeczeństwa, zwróćmy uwagę na to, to jest moja obserwacja, że to zaczyna się od tego, kiedy Słowo Boże jest nieszanowane. Kiedy Bóg jest nieszanowany? Kiedy Jego Słowo jest nieszanowane. Ani Go nie czytamy, ani nie rozpamiętujemy, ani nie przekazujemy dzieciom. Po prostu Słowo Boże jest gdzieś tam odkładane. Świat się śmieje właściwie ze Słowa Bożego. Co to takiego jest? I nic dziwnego, że zaczynamy się komunikować jak zwierzęta. Chociaż wydaje się, że zwierzęta chyba lepiej się komunikują już. Takie mam wrażenie. Dobrze. Pierwsza kwestia, idźmy szybko, bo to ja jestem, jak zwykle będę długo mówić. Sprawiedliwi, to od drugiego wiersza, znaczy pierwszy to jest takie wprowadzenie, psalm Dawidowy. Od drugiego wiersza zaczyna się jakby cała kwestia. Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych, hasid, i nie ma już wiernych wśród ludzi. W 11 rozdziale, jeszcze wcześniej było, w 11 psalmie, w 3 wierszu, tam jest mowa, że chwieje się wszystko. Tam się wszystko chwieje. Zburzone będą podstawy. To co wtedy pocznie sprawiedliwy? Tu już mamy, to już jest katastrofa. To już się stało. Nie ma sprawiedliwych. Zabrakło pobożnych. Nie ma wiernych wśród ludzi. Jeszcze parafraza taka. Szybko, o Boże, potrzebuję Twojej pomocnej dłoni. Ostatnia przyzwoita osoba właśnie się skończyła. Wszyscy Twoi przyjaciele, na których polegałem, odeszli. Czy to jest jakieś zrzędzenie starszego człowieka, że mu nie pasują dzisiejsze czasy, kiedyś to było fajnie, a teraz to tak jest źle? Myślę, że to jest coś więcej. To jest to wołanie prawdziwego, wiernego Bożego sługi, i on wie, jakie Izrael powinien spełnić zadanie. Wie, do czego został powołany. A jednak Izrael tego nie wypełnia. Mieli wprowadzić na świat Zbawiciela. Tak? Mieli wprowadzić Boże prawo, czyli wskazywać na Boga. A tego nie robili. I tym samym pozbawiali i siebie, i narody wokół siebie błogosławieństwa. Mówiąc tak jakby od drugą stronę. Chcesz pozbawić błogosławieństwa swoich najbliższych, czy to rodzinę, czy przyjaciół i tak dalej? Nie mów im Bożego Słowa. Nie pielęgnuj Bożego Słowa. Nie wspominaj imienia Jezus. Nie mów nic. Mów o szczęściu, mów o ekonomii, mów o twoich pomysłach, jakie masz. Nie mów o Jezusie, nie mów o Jego Słowie. Wróćmy do tych obaw. Czy to sam Dawid tylko miał takie obawy? No nie, pamiętamy Eliasz. Czego się obawiał? Panie, zostałem tylko sam. Prawda? Nie, zostałem tylko sam. Bóg mówi, nie, jeszcze została jak garstka. Że takie sceny, takie rzeczy działy się już wcześniej. Ja wypisałem sobie chociaż tylko jeden przykład z Księgi Izajasza. To samo zresztą robił Micheasz, w taki sam sposób się zwracał. Tu z Izajasza 57 rozdział. Sprawiedliwy ginie, a nikt tego nie bierze do serca. Mężowie pobożni schodzą ze świata, a nikt na to nie zważa, gdyż przez zło sprawiedliwy schodzi ze świata. Więc ten scenariusz, nie wiem co jest pocieszenie, ale ten scenariusz powtarza się nieustannie. Ten scenariusz powtarza się nieustannie, że jeżeli odłożysz Boga, odłożysz Jego Słowo, czy odłożysz Słowo i odłożysz Boga, to tak samo rozwala się cały ten system, w którym żyjemy. Ludziom się wydaje, że dadzą radę bez Boga. Im w ogóle Bóg do niczego nie jest potrzebny. My już to mamy, już jest pokój, już jest wszystko dobrze. To, że tam Krym zajęli, to no dobra, tam idziemy dalej, nie? No i doszliśmy dalej. I dojdziemy jeszcze dalej. I słyszymy kłamstwo na kłamstwie. Ja to ciągle powtarzam, dla mnie to jak kiedyś był, jakby ten słynny w Niemczech, to jak się nazywał od takiego mówienia? Goebbels, o właśnie, zapominam. Goebbels, dzisiaj mamy Ławrowa. Jak słucham Ławrowa, to aż mnie wszystko w środku skręca po prostu. To samo jest w Iranie, teraz coś się stało, jakiś wypadek. Kto jest winny? Izrael, oczywiście Izrael jest winny, nie? Pierwszy od razu. I tak nie da się dyskutować w ogóle, nie da się nic wytłumaczyć. Po prostu tak jest. My tak mówimy i tak musi być. Zobaczmy też w Nowym Testamencie, tak jest, to też może przytoczę tutaj. W pierwszym liście do Tymoteusza Paweł wspomina o niektórych. Niektórzy ludzie robią to albo tamto i nie są posłuszni Słowu. Ale w drugim liście do Tymoteusza już stwierdza, i to jest za życia apostoła Pawła, tak? Pozakładał tyle zborów, mówi cała Azja, wszyscy ode mnie się odwrócili. Albo kiedy stoi przed sądem, kiedy tam jest w tym piątym, czwartym rozdziale, szesnastym wierszu, jakby no jest wystawiony na publicznie na sąd. Mówi, wszyscy mnie opuścili. Wszyscy mnie opuścili. To ten scenariusz się powtarza. Kiedy nie jestem wierny Bożemu Słowu, to nie jestem wierny Jemu. I cały ten świat, który tak bardzo chciałeś zachować, rozpadnie się, po prostu się rozwali. I wydaje ci się, że już masz wszystko poukładane, a to wszystko popada w ruinę, coraz większą ruinę. Więc jeszcze raz przypomnę to, co powiedziałem na początku. Bojaźń to forma oddawania czci. Bojaźń jest formą oddawania czci. Wołanie do Boga jest formą oddawania Mu czci. I on tutaj mówi, wołam, wybaw, Panie, woła. I bojaźń wreszcie to uleganie Bożemu Słowu. Idźmy dalej. Tak, bojaźń, to ja już tu wypisałem, właśnie gdzieś mi się to zgubiło, tutaj to wielkimi literami napisałem, jeszcze raz to samo. I teraz drugi fragment tego, czyli to był pierwszy werset, czy właściwie no, pierwszy fragment to jest drugi werset, tak? A teraz trzeci, czwarty i piąty. Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa. Mówią nieszczerym sercem. Niech Pan wytępi, dosłownie odetnie, wszystkie wargi sklepiające. Język mówiący przechwałki. Oni mówią, przez język nasz jesteśmy mocni. Wargi nasze są z nami. Któż Panem naszym? Strasznie buńczuczne słowa, prawda? Parafraza, lubię parafrazę, czyli jakby takie przekształcenie tych słów. Mówi tak, wszyscy przeszli na język kłamstwa. Tak, jeżeli mamy dzisiaj przejść na jakiś, uczymy się obcych języków, to oni przeszli na język kłamstwa. Kłamstwa spływają z ich tłustych ust, czyli są jakby pełni tego, tak, tych słów. Mówią podwójnie rozwidlonymi językami. No to od razu nam nasuwa na myśl szatana, diabła czy węża. I właśnie tu mam te słowa dosłownie, to jest tutaj przetłumaczono. Odetnij usta z ich twarzy. To jest wyrażenie ciągle mam gdzieś przed oczami. Odetnij usta z ich twarzy. Wyrwij z ich ust języki pełne przechwałek. Mam dość słuchania ich wymądrzania. Możemy namówić każdego na wszystko. Tak, tutaj mieliśmy... przez język nasz jesteśmy mocni. No tutaj przetłumaczono to w taki sposób. Możemy namówić każdego na wszystko. Nasze usta zarządzają światem. A to mówi, któż naszym Panem? Czyli to my właśnie tym, co mówimy, tym jak mówimy, my kształtujemy rzeczywistość. To, co ja mówię, to jest po prostu prawda, koniec. Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę, ale to, co ja mówię, to jest najważniejsze. I tym się charakteryzują dzisiejsze czasy, jeżeli myślę o tym, co się wydarzyło w 2023 i w jakim kierunku idzie 2024 rok, to właśnie idzie w takim kierunku. I niestety Pan Bóg mówi, ja już dłużej na to nie pozwolę. Ja już dłużej na to nie pozwolę, żeby tak to wyglądało. Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Bożym, to będziemy umieli to rozróżnić. Musimy to umieć rozróżnić. I tutaj mam fragment z pierwszego listu Jana. Ja aż sobie pisałem cały długi fragment od 18 do 29, ale tu tylko parę fragmentów z tego. Tam generalnie chodzi o antychrysta. Tak mówi, przyjdzie ten główny antychryst, ale po drodze powstaje mnóstwo małych antychrystów. I czym oni się cechują? Ja w ogóle mówi wtedy, to już poznajemy, że to jest ostatnia godzina. Bo oni wprowadzają fałsz, wprowadzają zamieszanie. Oni, i to jest ciekawe, że oni nie byli ze świata, no, bo oni byli z was. Oni usłyszeli słowo i oni to słowo przekształcili. Oni tym słowem wzgardzili. I to jest charakterystyka tych antychrystów. 20 wiersz mówi, ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie w tym sensie, że mamy wiedzę całego świata, ale rozumiemy, co się dzieje na tym świecie. Nie pisałem wam, 21 wiersz, nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. 22 wiersz, któż jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem. Oczywiście to nie musi być od razu w taki sposób ujęte, że on nie jest tym Mesjaszem, on nie jest tym pomazańcem. Może być to w taki sposób ujęte, jak to Jakub ujął, że stawiam siebie nad Słowo Boże, ja oceniam, co jest słuszne, a co nie dla mnie i tym samym stawiam siebie nad autorytet Boga, Chrystusa. Ja jestem właściwie pomazańcem. I wielu dzisiejszych gdzieś tam takich kaznodziejów istnieje, że bardzo mocno eksponują to, kim oni są i stawiają się nad Chrystusem i tym samym przeczą, że Jezus jest tym właśnie Chrystusem, Mesjaszem. I mówi, ten jest antychrystem, kto podaje wątpliwość Ojca i Syna. I później jeszcze raz będzie przypominał, słyszeliście. 25 wiersz, obietnica, którą dał nam Bóg, to życie wieczne. To napisałem wam o tych, którzy was zwodzą, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje we was i nie potrzebujecie, żeby ktoś was uczył. Lecz jak namaszczenie was, Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. Jeżeli ktoś jest dzieckiem Bożym, będzie miał wątpliwość w sercu, zastanowi się, w którą stronę to idzie, w którą stronę idzie jego myślenie, w którą stronę idzie moje postępowanie, co robię, co oglądam, czym się bawię, czym się cieszę, czym się smucę. Tak. I Dawid jest świadomy tego, że to nie tylko kilka osób w jego gronie coś tam kombinuje, kłamie, przechwala się i tak dalej. On mówi, to jest cechą tego pokolenia. To jest cechą tego pokolenia. Myślę, że Dawid, gdybyśmy dzisiaj rozmawiali, co tam Dawidzie, jak myślisz, jak ci się podoba tutaj? Wiesz co? Mówi, przypomnę ci pewną rzecz. Przeczytaj mój psalm. Psalm 12. Myślę, że wróciłby do tego psalmu, żeby nam pokazać, co tu się dzieje. Tam mamy takie słowa właśnie jak próżność, pochlebstwo, dumne słowa. Co to jest pochlebstwo? No, to jest trudność. To jest trudność, ponieważ dzisiaj świat jest nastawiony na to, żeby nie mówić kontrowersyjnie zbytnio, tak? Żeby mówić miłe, zachęcające rzeczy, więc bardzo często kaznodziejowie stali się dzisiaj takimi coachami, ja nie wiem jak to nazwać, którzy zachęcają ludzi, będzie dobrze, dasz radę. No i tak wiecie, taki sposób, taki coachingowy bardziej. Ale to, no właśnie problem jest taki, że my potrzebujemy zachęty, ty i ja, nasze dzieci, no, musimy do nich mówić bardzo, kochanie, świetnie ci to poszło. Ale pochlebstwo polega na tym, że to jest manipulacja. Ja tak naprawdę nie mam na myśli dobra tego człowieka, nie chcę, żeby on się rozwinął, tylko ja po prostu buduję swoje królestwo, buduję swoje takie drogi, którymi będę chodził, które będę używał dla swojej chwały, dla swojej właściwie próżności tutaj. Także to jest manipulacja. I tu mam parę fragmentów też. Przypowieści 28 rozdział, na przykład 26 rozdział, 28 wiersz. Fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył. Fałszywy język nienawidzi. Tak? I to jest przeważnie takie paralelnie, właśnie, czyli druga strona mówi, a usta pochlebcy prowadzą do zguby. To jest jakby to samo wyrażone w inny sposób. Fałszywy język to jest inaczej usta pochlebcy. Miażdży, no, czyli inaczej jakby gubi. Doprowadza do zguby. Tak, więc to jest manipulacja. Jeszcze inne fragmenty, kilka wypisałem. Komu można schlebiać? No, można schlebiać sobie, można schlebiać innym, można schlebiać Bogu. To jest jakby bardzo częste zachowanie ludzi dookoła nas. Tak? Jeżeli chcę coś osiągnąć, to ja bardzo często schlebiam. I mamy tak, 36 psalm. Występne potrzeby ma bezbożny w sercu swoim. Czyli komu on schlebia? Sobie. Występne potrzeby sobie wmawia, sobie mówi, że wszystko jest okej. Dlaczego tak robi? Mówi, nie ma bojaźni przed jego oczami. Schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Czy wmawiam sobie, że wszystko będzie okej? Że nic się nie stanie. Nie będę pociągnięty do odpowiedzialności. Mało tego, ludzie są aż tak głupi, jak w 78 psalmie, gdzie próbują schlebiać Bogu. I tam Bóg ich doświadcza w różny sposób, ich zabijał, szukali Go, nawracali się, skwapliwie garnęli do Boga i przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Najwyższy jest odkupicielem ich. I wreszcie mówi, schlebiali Mu ustami, 36 wiersz. Przepraszam, to tu jesteśmy tutaj? Jeszcze nie. O, nie, jeszcze tutaj. Tak, a tu jest to. Schlebiali Mu ustami, a językiem okłamywali go. Dlaczego znowu? Bo serce ich nie było szczere wobec niego i nie byli wierni jego przymierzu, czyli jego słowu. Nie byli wierni jego przymierzu, jego słowu i oszukiwali Boga. Skąd pochodzą takie myśli? Skąd pochodzą? To też ten trzeci wiersz mówi, skąd pochodzą te kłamstwa. Druga część. Mówią nieszczerym sercem. Pan Jezus to mówi bardzo wyraźnie, że te wszystkie złe rzeczy pochodzą z naszego serca. Nasze serce jest największym oszustem. Jeżeli ktoś ufa temu, co myśli sam, musi to naprawdę zweryfikować i poddać. Boże, oceń moje serce, oceń moje myśli. Tutaj został, Dawid użył takiego sformułowania serce i serce. Serce i serce, to jest to podzielone serce, serce i serce użył. Czyli tu troszkę tak, tu troszkę tak. Człowiek jakby może być o rozdwojonej duszy, w innym miejscu mówi Biblia. I czym on się cechuje? No, cechuje się tym, że jest cały chwiejny w swoim postępowaniu. Raz tak, raz tak. W jakim kontekście padają te słowa? Bo to Jakub mówi w pierwszym rozdziale, używa takich słów o tym chwiejnym człowieku, rozdwojonej duszy. Mówi, prosi Boga, potrzebuje wyjaśnienia, potrzebuje mądrości, co się dzieje w jego życiu, ma doświadczenia, tak? Prosi Boga, no fajnie, że przychodzi do Boga, tak? Ale mój jest rozdwojony w swoim sercu. Troszkę ufa Bogu, a troszkę sobie. Troszkę Bogu, a troszkę sobie. Niby szuka Boga, ale tak naprawdę polega na sobie. Tutaj Dawid mówi raczej, jest to przeciwieństwo doskonałego serca. Doskonałego serca. W liście do Rzymian, przypomnę, słowa z 16 rozdziału, 17 wiersz. Tam przestroga jest przed pewnymi ludźmi. Ludzie, którzy wzniecają spory, zgorszenia, wbrew nauce, którą przyjęliście. On mówi, unikajcie ich, takich ludzi. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i, uważajcie, przez piękne i pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Piękne, pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Wracamy do tych uszu, tak? Mamy w uszach taką strunę, na której bardzo lubimy, jak ktoś nam mówi miłe słowa, nas chwali, wszystko jest okej, okay, fajnie wyglądasz, jest okej, okay, dobrze będzie. Nie? Tak, to są wszystko dumne przechwałki, to jest chełpliwa mowa, ciekawe sformułowanie ktoś użył, bo to są wielkie, puchnące słowa. Puchnące słowa, takie znalazłem też tłumaczenie, to się pojawiło w drugim liście Piotra, 2 Piotra 2,18. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądzę cielesnej rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Zwróćmy uwagę na to, co się tutaj dzieje w tym wersecie. Czyli są ludzie, którzy dopiero co się wyzwolili spod kłamstwa, tak? A tu pojawiają się ludzie, można być z koloratką, nie wiem, albo zakazalnicą, jakkolwiek to nazwać. Niedawno czytałem jakby problem, to nie jest akurat w naszym zborze zupełnie, ale to był duchowny, nie katolicki, ale duchowny. Mówił o tym, że powinniśmy Boże Narodzenie odczytywać jak opowieść wigilijną Dickensa. Tak? O współczuciu, miej serce. Ale nie, to się tak nie działo. Gdzieś tam pasterze, siano, jakieś królowie, którzy chodzą i tak dalej. Wiesz, to bajki są. Bez przesady. Chodzi o atmosferę. I to mówi ktoś, kto jest duchowny. To taki sposób tutaj właśnie słowa nadęte, ale puste, które, no też jest druga strona, bo te same puste słowa nic nie mogą, nie mają siły, oprócz tego, że my mamy w sobie tą właśnie tą nutkę, tą strunę w uszach, tak? Gdzie nam to gra, nam to pasuje. Czyli to gra na naszych cielesnych żądzach, na rozwiązłości, i znowu wchodzimy, stajemy się niewolnikami z powrotem. Jeszcze jeden fragment tylko przytoczę. No to już, bo już nie wpisałem do tablicy, ale to jest z Księgi Objawienia. Jeżeli wrócić do Antychrysta, to jemu dano właśnie paszczę, która mówiła słowa wielkie i przewrotne. To będzie cechą Antychrysta. Antychryst nagle przyjdzie i będzie świetnie mówił. Będzie świetnym, będzie erudytą, czyli będzie wiedział dużo i będzie elokwentny, będzie się świetnie wyrażał, tak? I wszyscy pójdą za tym. Tak jak, ja nie chcę nic złego powiedzieć, ale jak fajnie się słucha takiego Hołownie, nie? Ja go lubię posłuchać, on fajnie mówi. Zresztą tak samo nawet, ja zaryzykuję, powiem to, Brauna też się dobrze słuchał. Jak on ładnie mówi, pięknie, po polsku, buduje zdania i tak dalej. Oprócz tego, że mówi głupoty, prawda? To tam już zostawmy to na boku. Nie chcę teraz tutaj wchodzić w słowa, ale jak łatwo dajemy się wciągnąć komuś. Jest fajny, bo fajnie mówi. Jest fajny, bo fajnie mówi. Dobrze, idźmy dalej. Trzecia, ostatnia część. Pan daje zbawienne słowo. Pan daje zbawienne słowo. I te ostatnie cztery wersety od 6. Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych, tak, albo w związku z tym, że tak się dzieje, teraz powstanę, mówi Pan. Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Zachowaj nas od tego rodu na wieki. Bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. Jeżeli zastanawiam się nad Bożym Słowem, to jest sporo dyskusji, sporo rozmów też moich przyjaciół nad AI, tak zwanym, czyli sztuczna inteligencja. Tak? Niektórzy nawet próbowali, wiem, że moi przyjaciele próbowali zadać tej sztuce inteligencji, napisz mi kazanie na temat taki i taki. No, różne rzeczy nam wychodzą, czasami nawet się coś udaje, czasami to jest śmieszne, czasami to jest żałosne. Czasami AI potrafi robić niesamowite rzeczy, że na przykład, to też mój znajomy powiedział, jest jego obrazek, jest jego twarz, wszystko się rusza, on mówi, ale mówi, to nie jestem ja, to nie jest mój głos. Zobacz, jak mówię po francusku, zobacz, jak mówię, i wskakują z jego głos, słyszysz jego głos, on mówi po francusku, mówi po jakimś innemu, ale mówi, to nie jestem ja, to jest sztuczna inteligencja. Ale jedną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, czego sztuczna inteligencja nie zrobi, to ona nigdy nie będzie gwarantem tego, co sama twierdzi. To jest tylko jakiś inteligentny sposób wyszukiwania tego, co by najbardziej pasowało. Bardzo często to da się nawet rozmawiać z inteligencją sztuczną, ale ona nie będzie ci współczuła i nie będzie stała za swoimi słowami. Dlatego wypisałem te słowa, dlatego tutaj jest powiedziane też: Ty, Panie, będziesz i strzegł, a tu mamy z Jeremiasza, czuwam nad moim słowem, aby je wykonać. I to samo dotyczy słów każdego innego człowieka. Tych paplaczy, gadaczy, tych elokwentnych erudytów. To samo ich dotyczy. Ich słowa mają moc do jakiegoś stopnia. Ale oni tymi słowami nie są w stanie załatwić, zrobić tego, że jeżeli ja mówię, że nie ma Boga, to go nie mam. Jeżeli ja mówię, że jesteś w porządku, to jesteś w porządku. To są tylko słowa. To są tylko słowa człowieka. A Bóg mówi, ja stoję za moim słowem. Ja pilnuję, żeby to słowo się wykonało. I to się stało przy narodzeniu pańskim, to się stało przy krzyżu, to się stało przy wniebowstąpieniu, to stało się przy tym, kiedy my otrzymaliśmy Jego Ducha. Stało się, obietnica się spełniła. To jest to! Ale tak samo też. On mówi, przyjdę. Wkrótce przyjdę. To jest Jego słowo. Jaki jest twój stosunek do mojego słowa, do moich obietnic? Kogo się boisz? Bo kogo się boisz, tego czcisz. Dlatego mówi, bójcie się Boga. To inaczej, czcijcie Boga. Czy można Bogu zaufać? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bóg tych gadułów, jak jest powiedziane, odetnie im te usta od twarzy. Ale my, ufając Bogu, trzymając się mocno Jego słowa, jesteśmy uratowani. Uratowani. To jest jedyny ratunek w tym świecie. Pytanie właśnie, które zadaję. Dlaczego wokół nas jest coraz więcej ciemności i rozkładu? Dlaczego jest coraz więcej ciemności i rozkładu? Jak to ktoś powiedział, czy ciemność jest fizyczna? Ktoś powiedział, no nie, jest tylko brakiem światła. Tak. Jeżeli coś cię psuje, to też brakuje jakiegoś środka, który by to zakonserwował. Takim środkiem kiedyś była sól. Światło i sól. I Pan Jezus do czegoś takiego nas porównuje. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem. I światło nie jest po to, żeby go chować. Tak? Sól, jeżeli zwietrzeje, jest do wyrzucenia, do podeptania. Więc mamy bardzo ważne ostrzeżenie też w związku z tym. Mamy i obietnicę, mówi Pan stoi za swoim słowem. On to wszystko wypełni. Jego słowo jest pewne, pewne. Ale też nas przestrzega, co robisz z moim słowem. Ostatni fragment, który przygotowałem, to jest z Księgi Objawienia. Sięgnę do Księgi Objawienia, 3 rozdział. Zbór Sardes. Te słowa chodzą za mną już od dłuższego czasu i szczególnie to jedno sformułowanie, kiedy mu utwierdź to, co jest bliskie śmierci. Utwierdź, co jeszcze zostało, a co bliskie jest śmierci. Ale jeżeli pozwolicie, przeczytam parafrazę tego troszeczkę. Parafraza tego fragmentu. Mówi tak, widzę, chyba nawet zrobiłem. A, jest, dobrze. Tylko to możemy pominąć, to widzę dobrze twoją pracę, masz reputację pełnego wigoru i zapału, ale jesteś martwy, martwy jak kamień. I dalej mówi, wstawaj, weź głęboki oddech. Może jest w tobie jeszcze życie, ale nie rozpoznałbym tego, patrząc na Twoje obowiązki. Nic z Bożego dzieła nie zostało ukończone. Twój stan jest rozpaczliwy. Pomyśl o darze, który kiedyś miałeś w swoich rękach, o poselstwie, które słyszałeś swoimi uszami. Chwyć je ponownie i zwróć się z powrotem do Boga. Tutaj w Brytyjce mamy po prostu powiedziane: pamiętaj więc, czego się nauczyłeś, albo jak się nauczyłeś i jak usłyszałeś, albo co usłyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się, jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Wezwanie jest bardzo poważne. Wezwanie jest bardzo poważne. Kto jak kto? Kościół jest podwaliną prawdy. My mamy stać przy słowie. Gdyby Dawid miał dzisiaj przyjść i powiedzieć: Dawidzie, co nam powiesz, jeżeli chodzi o nasze czasy? Usiądźmy, przeczytajmy psalm 12. Pokażę wam co. Bo inaczej dochodzi do rozpadu społeczeństwa, dochodzi do rozpadu rodziny. Jeżeli tam, gdzie nie ma szacunku dla Boga, nie ma szacunku dla słowa. Gdzie nie ma szacunku dla słowa, nie ma szacunku dla Boga. To idzie jedno z drugim w parze. Jedno z drugim. To musi być moim priorytetem. Musi być moim priorytetem. Zachęcam do tego, żebyśmy trzymali się tego słowa, pilnowali go w naszym życiu, w naszych rodzinach. Nie musimy robić wielkiego studium biblijnego, nie musimy robić grupy biblijnej, nie wiem jak ktoś to nazwać. Po prostu przeczytajmy rano, przeczytajmy po południu, wieczorem, nie wiem, do obiadu, do śniadania. Jeżeli siedzimy razem przy stole, jakiekolwiek okazja, mogę przeczytać? Przeczytam wam fragment. Okay? I czytamy fragment z Pisma, po prostu. I nie trzeba wcale komentować, jak ktoś chce, może, ale nie musimy, po prostu przeczytać. Bo szanujemy słowo. Prawda? Liczymy się z nim. Powstańmy do modlitwy.